Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Program rozpoczniemy wiadomościami watykańskimi, a wśród nich m.in. wezwanie przedstawiciela Stolicy Apostolskiej na Genewskiej Konferencji Czerwonego Krzyża, by w czasie kryzysu budzić społeczne sumienie. Omówimy także adwentowe orędzie do księży wystosowane przez prefekta kongregacji do spraw duchowieństwa. A zakończymy wywiadem księdza Tadeusza Cieślaka z członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej księdze profesorem Jerzym Szymikiem z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Na pozostanie przy odbiornikach zaprasza ksiądz Seweryn Wąsik.
Benedykt XVI modli się za ofiary przedwczorajszego napadu rabunkowego w Burundi. Zapewnił o tym kardynał sekretarz stanu Tarcisio Bertone w telegramie kondolencyjnym wysłanym w związku z zabójstwem chorwackiej misjonarki, siostry Lukrycji Mamić oraz włoskiego wolontariusza Francesco Bazzaniego. Papież prosi Boga, Ojca Wszelkiego Miłosierdzia, aby przyjął do swego królestwa tych zmarłych, którzy poświęcili swe życie służbie chorym i ubogim, czytamy w telegramie. Modli się też o odwagę i nadzieję dla rannej siostry Carli Lucii Briancy, aby przetrzymała tę próbę.
Ojciec Święty wyraził również ból z powodu zamordowania przez lewackich rebeliantów w Kolumbii 4 zakładników. Zaapelował ponadto o zaprzestanie przemocy oraz zapewnił o modlitwie w intencji pokoju i sprawiedliwości w tym kraju. Poinformował o tym ambasador Kolumbii przy Stolicy Apostolskiej, który otrzymał w tej sprawie notę z sekretariatu stanu.
Sprawa dotyczy znalezienia w minioną sobotę w dżungli amazońskiej części kraju ciał 3 policjantów i żołnierza przetrzymywanych od kilkunastu lat przez rewolucyjne siły zbrojne Kolumbii. Wszyscy zostali zastrzeleni. 5 zakładnikowi, sierżantowi kolumbijskiej armii, udało się zbiec i dotrzeć do własnych oddziałów.
Kryzysy społeczne, polityczne i gospodarcze pojawiają się dziś całkiem nieoczekiwanie zarówno w krajach rozwiniętych, jak rozwijających się. Mnożą się ogniska napięć. Ostre konflikty wybuchają w skupiskach miejskich, gdzie nieraz trudno rozróżnić między walczącymi a osobami cywilnymi, które nadal są pierwszymi, często śmiertelnymi ofiarami konfliktów zbrojnych. Fakty te przypomniał na trwającej w Genewie Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy tamtejszych urzędach ONZ. Arcybiskup Silvano Tomasi zwrócił uwagę na konieczność rozbudzenia społecznego sumienia, o którym mówi już tak zwana klauzula Martensa z preambuły konwencji haskiej sprzed ponad 100 lat. Przewiduje ona, że w wypadkach nieobjętych obowiązującymi przepisami ludność cywilna i walczący pozostają pod opieką zasad wynikających z wymogów społecznego sumienia.
Watykański dyplomata przypomniał, że wciąż wynikają nowe sytuacje ludzkiego cierpienia związane z klęskami żywiołowymi, konfliktami zbrojnymi czy coraz większą globalną migracją. Życie idzie do przodu, a prawodawstwo za nim nie nadąża, powiedział arcybiskup Tomasi. Społeczne sumienie jest bardzo przydatne, gdy wspólnota międzynarodowa musi czekać na wypracowanie praw dostosowanych do potrzeb życia. Przedstawiciel Watykanu podkreślił konieczność zachowania dziedzictwa wartości i norm, które pozwalają właściwie odpowiadać na te nowe sytuacje. Zdarza się, że ludzie i narody zmuszeni są bronić swego prawa do życia, godności i wolności. Społeczne sumienie, powszechne dla całej rodziny ludzkiej, uświadamia nam, kiedy takie przypadki stają się okazją do użycia niewłaściwych środków.
Stolica Apostolska stale wskazuje, że nic nie uprawnia do represji czy nieludzkiego traktowania kogokolwiek, a szczególnie niewinnych, bezbronnych osób cywilnych. Czyni to w imię wymogów społecznego sumienia, gdyż samo zastosowanie obowiązującego prawa nie zawsze wystarcza. Watykański dyplomata przytoczył tu słowa Jana Pawła II z jego orędzia na Dzień Pokoju w 2002 roku. Błogosławiony papież odwołał się w nim do cierpień narodów i jednostek spowodowanych przez totalitaryzm nazistowski i komunistyczny, których sam był świadkiem. Pisał: prawdziwy pokój jest zatem owocem sprawiedliwości. Skoro jednak sprawiedliwość ludzka jest zawsze słaba i niedoskonała, zdana na egoizm i ograniczenia zarówno osób, jak i całych grup, należy ją praktykować w duchu przebaczenia i w pewnym sensie uzupełniać przebaczeniem, które goi rany i odnawia zakłócone relacje pomiędzy ludźmi. Arcybiskup Tomasi podkreślił, że Kościół wnosi swój konkretny wkład przez wychowywanie sumień i przez liczne działania na polu pomocy humanitarnej.
W Rzymie rozpoczęła obrady plenarne Papieska Rada do Spraw Rodziny. Toczą się one wokół wydanej przed 30 laty adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Familiaris Consortio. We wstępnym przemówieniu przewodniczący dykasterii, kardynał Ennio Antonelli, zwrócił uwagę na aktualność tego dokumentu, który jest podstawą dyskusji plenarnej oraz w grupach. W pierwszym rzędzie chodzi o ewangelizację, która w znacznej mierze zależy od kościoła domowego. Należy tu podsumować dotychczasowe doświadczenia duszpasterskie, uwzględniając zarówno sukcesy, jak i porażki. Drugi temat to współczesna kontestacja Kościoła oraz jego nauczania w odniesieniu do życia małżeńskiego i rodzinnego. Jan Paweł II proponował tu odpowiedź o charakterze rozwiniętej pedagogii na temat znaczeń, wartości i duchowego wymiaru życia płciowego i jego norm moralnych. Obecnie, zdaniem kardynała Antonellego, nadszedł czas na zdanie sprawy z praktyki owej pedagogii stosowanej przez Kościół.
Kolejny temat obecny w Familiaris Consortio to ludzkie powołanie do tworzenia wspólnoty odpowiedzialnej miłości. Po 30 latach należy zapytać o świadomość, że Kościół nie deprecjonuje, ale uwznośla ludzką płciowość oraz o to, czy jego nauczanie znajduje rzeczywiście odzwierciedlenie w praktyce edukacji wiernych. Następny temat to misyjny wymiar chrześcijańskiego życia rodzinnego. Rodzina jest ze swej natury ogniskiem miłości, odzwierciedlającym więź Boga z człowiekiem. Dziś należy na nią spojrzeć jako na podstawowy czynnik ewangelizacji i wiarygodności Ewangelii. Stąd zdaniem kardynała Antonellego należy między innymi ocenić zaangażowanie misyjne małżeństw. W tym kontekście sesja plenarna Papieskiej Rady do Spraw Rodziny powinna zwrócić uwagę na zaangażowanie katolickich małżeństw w duszpasterstwo rodzinne oraz w działalność publiczną broniącą praw rodziny.
Na placu Świętego Piotra na dobre trwa już budowa szopki. Jak co roku figurom świętej rodziny oraz trzech mędrców towarzyszą nowe elementy lub postacie. Sprawia to, że watykańska szopka co roku w inny sposób przedstawia wydarzenie zbawcze z betlejemskiej stajenki. Jej odsłona przewidziana jest na wigilijny wieczór. W tym roku inauguracji szopki towarzyszyć będzie śpiewana medytacja o tajemnicy Bożego Narodzenia. Poinformował o tym arcybiskup Claudio Maria Celli. Szef Papieskiej Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu powiedział, że tradycyjne kolędy z różnych krajów wykona 100-osobowy chór, któremu towarzyszyć będzie orkiestra. Kolędowanie potrwa godzinę i zakończy się błogosławieństwem Benedykta XVI, którego udzieli on z okna Pałacu Apostolskiego. W kilka godzin później papież odprawi w Bazylice Świętego Piotra tradycyjną pasterkę. Z obu tych wydarzeń transmisję przeprowadzi Watykański Ośrodek Telewizyjny.
Matkę Bożą jako wzór postawy czuwania, której potrzebę przypomina rozpoczęty właśnie okres liturgiczny, wskazuje księżom w orędziu na Adwent prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa. Kardynał Mauro Piacenza zwraca uwagę, że niepokalane serce Maryi nieustannie czuwało. W postawie modlitewnego czuwania przyjęła ona zwiastowanie, które zmieniło historię ludzkości, a potem strzegła Jezusa w swym łonie, urodziła go i stała się jego uczennicą, idąc za nim aż po krzyż. Również czuwając, oczekiwała z pewnością wiary na jego zmartwychwstanie, a wreszcie została wzięta do nieba.
Chrystus nieustannie czuwa nad swoim Kościołem i nad każdym z was, napisał kardynał Piacenza do księży na całym świecie. Najświętsza Matka Jezusowa i nasza czuwa nad nami, a czujność, do której nas wzywa, wiąże się z pamięcią o tym, co stało się z naszym życiem, gdy spotkaliśmy Chrystusa i weszliśmy w wielkie misterium, stając się Jego kapłanami oraz z otwarciem na Boże możliwości. Maryja bowiem stale zachowywała w sercu to, co Bóg w niej dokonał i zgodnie z tym przeżywała swe zadanie Matki Boga. Poza tym stale była gotowa i otwarta na to, co możliwe, czyli na urzeczywistnienie się pełnej miłości woli Boga. Także dzisiaj z nieba Maryja otwiera nas stale na możliwości Bożego miłosierdzia. Prośmy ją, drodzy współbracia, o serce zdolne, by kontemplować, jak Syn Boży w dniu naszych święceń radykalnie i definitywnie naznaczył całą naszą egzystencję i jak odnawia nas codziennie w sprawowaniu Eucharystii, która przemienia nasze życie w przyjście Chrystusa do ludzkości.
Prośmy Maryję, pisze dalej prefekt Kongregacji do Spraw Duchowieństwa do księży, o serce uważne na rozpoznawanie znaków Jezusowego przyjścia w życiu każdego człowieka, a szczególnie młodych nam powierzonych, znaków tego specjalnego przyjścia, którym jest powołanie do kapłaństwa. Niech Matka Kapłanów i Królowa Apostołów wyprosi tym, którzy ją o to pokornie błagają, kapłańskie ojcowstwo, które jako jedyne jest w stanie towarzyszyć młodym w ich radosnej, pełnej entuzjazmu drodze pójścia za Chrystusem. Mówiąc tak przy zwiastowaniu, Maryja zachęca nas do konsekwentnego tak dla naszych święceń. W nawiedzeniu świętej Elżbiety zachęca ona, byśmy żyli bliskością Boga i nieśli Jego obecność innym, z radością służąc bez ograniczania czasu ani miejsca. Czytamy w adwentowym przesłaniu kardynała Piaczęcy.
W Watykanie obraduje Międzynarodowa Komisja Teologiczna. Jest to zespół naukowców z różnych krajów świata, którego zadaniem jest zwracanie uwagi Stolicy Apostolskiej oraz teologów na ważne kwestie, które powinna podejmować ta dyscyplina w aktualnej sytuacji Kościoła i świata. W obradach bierze udział ksiądz profesor Jerzy Szymik z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Ogólny program obrad Międzynarodowej Komisji Teologicznej mówi o trzech tematach. Czego dotyczą te tematy?
Pierwszy temat, zresztą realizowany od wielu lat, dokładnie już to sobie liczę, od 7, bardzo ciekawy, a też okazało się, że trudny, to temat dotyczący teologii. To znaczy jej statusu, jej sytuacji dzisiaj, jakiejś próby odpowiedzi na pytanie, jaka ma być, jaka jest, dla kogo ma być, dla kogo jest, jakim językiem, o czym, etc. To jest jakby jeden problem, jeden temat. Drugi to jest nauka społeczna Kościoła. Projekt, który jest jeszcze w zalążku, on jest właściwie najmniej jeszcze rozpracowany, że tak powiem. Natomiast temat trzeci, który znajduje się w takim stadium pośrednim, to jest temat dotyczący monoteizmu dzisiaj. Czyli właściwie taka próba odpowiedzi na pytanie, jaka jest przyszłość monoteizmu, co mają wspólnego, powiedzmy, żydowski monoteizm, muzułmański, chrześcijański, na czym polegają różnice, czy istnieje jakiś wspólny front, jak odpierać ataki, które się mnożą na świecie, a dotyczą właściwie oskarżeń monoteizmu o przemoc w świecie, etc. W razie takie to są trzy tematy. Nauka społeczna Kościoła, teologia, monoteizm.
Który z nich najtrudniejszy jest? Który z nich najwięcej wysiłku wymaga?
Trudno ostatecznie powiedzieć, dlatego że one pojawiły się na naszych obradach, w pracach naszej komisji w różnym czasie. Także ten temat związany z teologią, on się pojawił, pamiętam dokładnie, bo to był też początek mojego udziału tutaj w komisji, w październiku 2004 roku i szczęśliwie kończymy właściwie pracę nad nim. Do tego stopnia kończymy, że wczoraj on został bardzo pozytywnie przegłosowany na naszej komisji. Oczywiście to nie jest koniec sprawy. On teraz idzie, cały ten dokument, do Kongregacji Nauki Wiary, do papieża i dopiero wtedy będzie mógł obowiązywać, że tak powiem. To znaczy wtedy zostanie oficjalnie jakby podbity, podpisany. Natomiast wydaje mi się, że temat bardzo trudny zapowiada się ten dotyczący nauki społecznej Kościoła. Być może dlatego, że jednak nasze kompetencje, one są bardziej teologiczne niż społeczne. I tutaj zaczynamy się poruszać w pewnej przestrzeni interdyscyplinarnej, gdzie prawdopodobnie będziemy potrzebowali pomocy specjalistów.
Jaka jest w takim razie rola komisji i rola takich dokumentów opracowywanych przez nią?
Źródła tych naszych tematów są jakby podwójne, to znaczy z jednej strony są to propozycje papieża czy właśnie kongregacji nauki wiary, znaczy prośba w stosunku do komisji teologicznej, żeby jakiś temat zgłębiła, opracowała, przygotowała, etc. Z drugiej strony są to pomysły samych teologów współtworzących tę komisję. W taki sposób przez całe lata rodziły się tematy, zagadnienia, dokumenty. I właściwie, tak jak to rozumiem, po dobrych już kilku latach pracy w komisji, chodzi o pewne światło, które zgromadzenie teologów ze wszystkich kontynentów, z różnych kultur, o różnym bardzo stopniu czy kącie spojrzenia na współczesną rzeczywistość kościelną, globalną, to jest pewne światło, mówiąc najprościej, dla kolegów czy koleżanek, również oczywiście teologów, teolożek. Znaczy, to jest taka nasza podpowiedź, coś w rodzaju bryku, zwrócenie uwagi na to, co w naszym przekonaniu, nie musimy mieć racji oczywiście, jest aktualnie ważne, konieczne, w jaką stronę mogłaby pójść nasza refleksja, rozwój dyscypliny, i tak dalej.
Czy pojawiają się już jakieś nowe propozycje, jakieś nowe tematy?
Przed rokiem, kiedy decydowaliśmy się na jakiś kolejny, nowy, świeży temat, i kiedy zaczęliśmy się zajmować tą kwestią nauki społecznej Kościoła, wtedy głosowaliśmy, debatowaliśmy, ostatecznie demokratyczne głosowanie zadecydowało o wyborze tematu nauka społeczna Kościoła, a wtedy łeb w łeb z tym tematem szedł temat, który ja myślę, że prędzej czy później on się przebije i będzie realizowany w naszej komisji, być może już przez naszych następców, mianowicie temat zła i cierpienia. Oczywiście w kontekście nadziei chrześcijańskiej. Większość europejskich teologów chciała tego tematu. Naukę społeczną Kościoła właściwie przegłosowali teologowie spoza Europy, zwłaszcza z południowej Ameryki.
Kiedy mówimy o nauce społecznej Kościoła i poruszamy się na obszarze w sumie mało teologicznym, czy mniej teologicznym, a bardziej społecznym, okazuje się, że również sprawa monoteizmu bywa, czy generalnie wiary w Boga bywa jakby pozateologiczna, staje się może czasem polityczna. Czy to nie jest też jakaś trudność dla naukowca zajmującego się taką dziedziną jak teologia?
To nie tyle jest trudność dla nas, ile obiektywna trudność, z którą spotyka się monoteizm. W tym znaczeniu ta księdza opinia jest jak najbardziej słuszna. My w obrębie monoteizmu, my teologowie, czujemy się jak ryby w wodzie, rzecz jasna. Teologia w sensie najbardziej ścisłym, etymologicznym, teologos, teologia, jest nauką o Bogu. Także trudno o temat bardziej teologiczny niż monoteizm, niż nauka o Bogu, o jednym Bogu, jednym jedynym. Natomiast monoteizm dzisiaj w czasach, nie zapominajmy, jakiegoś nawrotu neopogaństwa. Jednak w czasach, jedni twierdzą, że jeszcze new age'owskich, drudzy, że już post new age'owskich, kiedy politeizm przeżył czy przeżywa swój taki comeback, to właśnie o to monoteizm jest oskarżany, o przemoc, o politykierstwo, o to, że pod sztandarem jednego Boga, jednej prawdy uprawia się gwałt na tych, którzy pozwalają sobie na wierzenie czy myślenie inaczej.
I że zawłaszcza się też intelektualnie ten obszar.
Tak, najpierw intelektualnie, a potem i społecznie, etycznie i ostatecznie przemocowo i tak dalej. Między innymi dlatego, bo to był pomysł Kongregacji Nauki Wiary, czytaj papieża, żebyśmy się zajęli tym tematem. Między innymi o to chodzi, o oczyszczenie monoteizmu, o pokazanie, że najgłębsze braterstwo ludzi właśnie i to, co nazywamy miłością i sprawiedliwością społeczną, to ma swoje źródło w wierze w jednego Boga, że prawda, ona służy właśnie idei non-violence, a nie odwrotnie. O to się toczy spór we współczesnym świecie i w tym znaczeniu wpisujemy się w jego najbardziej gorący nurt.
Wywiad z księdzem Jerzym Szymikiem z Międzynarodowej Komisji Teologicznej kończy nasz dzisiejszy program. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.